Magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który najkrócej można opisać jako think tank zajmujący się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest prezes Polskiego Forum Klimatycznego Robert W. Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jednym z paneli na tegorocznym 11. kongresie był panel poświęcony lokalnej i globalnej przyszłości miast i wsi w kontekście dominujących trendów w polityce klimatycznej świata. Czy takim trendem jest obecnie neutralność klimatyczna?
No na pewno, oczywista sprawa. Jest to w tej chwili dominujący trend światowy, z tym, że ja od razu na samym początku powiem to, co mówimy od zawsze, że tu nie chodzi o wyzerowanie emisji. Chodzi tutaj przede wszystkim o bilans zerowy, żeby bilans był zerowy. To jest to, co wprowadził profesor Szyszko na konferencji w Paryżu w roku 2015.
To proszę w dwóch słowach, co możemy rozumieć przez bilans zerowy?
To znaczy bilans zerowy polega na tym, że z jednej strony oczywiście ograniczamy emisję tam, gdzie to jest gospodarczo uzasadnione, ale z drugiej strony rozbudowujemy mechanizmy pochłaniania. Szczególnie pochłaniania poprzez masę zieloną, czyli tak zwaną biosekwestracją. To się znalazło w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, zapis, że biosekwestracja jest równoważnym elementem wychwytu CO2 z atmosfery.
Czyli właściwie już z tym trendem nie możemy dyskutować, bo Polska włączyła się w zadanie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedyne, co możemy robić, właściwie to próbować jakoś zastępować te dotychczas tradycyjne źródła energii, tak?
Zgadza się. Natomiast ja bym tu nie chciał tu potraktować tego tematu właśnie w taki ten sposób, że coś nam tutaj narzucono i coś jest na naszą szkodę, bo w tych wszystkich inicjatywach Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która te inicjatywy powstają pod naciskiem różnego rodzaju grup lobbystycznych, ale również organizacji społecznych, do których ja też tutaj należę. W całej inicjatywie my możemy dla siebie ugrać bardzo dużo, bo my możemy doprowadzić do tego, że my będziemy nie tylko z nawiązką spełniali te wszystkie wymogi, ale będziemy na tym jeszcze dużo zarabiać. I tu w tym kierunku powinno iść nasze myślenie, jak na tych wszystkich inicjatywach unijnych zarobić, a nie jak na tym się obronić przed stratami.
To zaraz pana prezesa zapytam o takie możliwości, dlatego że często te kwestie dążenia do neutralności klimatycznej, czyli właściwie ograniczania emisji dwutlenku węgla, odejście od paliw kopalnych, przedstawia się jako taki rodzaj zagrożenia. Czy właśnie są jakieś tutaj szanse? Jakie to są szanse dla nas, dla Polski?
Panie redaktor, szanowni państwo, jeżeli mówimy o rozwoju naszego kraju, to przede wszystkim powinniśmy bazować na naszych własnych zasobach, czyli na naszej własnej nauce, na naszym własnym kapitale, zarówno surowcowym, jak i ludzkim, na naszych własnych technologiach. Najlepszym przykładem jest tutaj pani Olga Malinkiewicz z Wrocławia, która opracowuje rewelacyjne wprost ogniwa ferowskitowe, które zastąpią te wszystkie ciężkie krzemy, które są tutaj na tym. I to jest nasza własna technologia, tylko no tak to się stało, że głównym inwestorem są Amerykanie akurat u niej tutaj, no bo nie znalazł się tutaj akurat żadna polska instytucja czy też firma, która by się tym zajęła. I to jest to tutaj. Natomiast i w tym momencie, kiedy będziemy bazowali na własnym, to zniknie problem, czy mamy ograniczać emisję, czy mamy coś robić tak czy inaczej. Po prostu zacznijmy rozwijać nasz kraj w oparciu o własną bazę, własnych ludzi, własne surowce, tak, żeby nie szkodzić środowisku, bo z czego się wzięła cała ta sprawa ograniczenia emisji? Się wzięła z tego, że po prostu wyczerpujemy zasoby, które mieliśmy od milionów lat i dzięki którym tym zasobom ta rewolucja przemysłowa się dokonała. A w tej chwili te zasoby się wyczerpują. Trzeba je zacząć wykorzystywać tak, żeby one coraz więcej było odnawialnych zasobów. I to nie tylko w energii, to mówimy o rolnictwie również, mówimy o sprawach zdrowotnych. Przecież zamiast do apteki iść i kupować całe stosy tabletek, to lepiej sobie założyć spiralę ziołową u siebie z 20 ziołami i w ten sposób być o wiele zdrowszym niż to, co się dzieje w aptece. Żeby nie być gołosłownym, właśnie przed chwilą skończyłem rozmowę z taką panią, która z Poznania, która ma 97 lat, a jest w znakomitym zdrowiu, dlatego że stosuje naturalne metody ziołowe w swojej diecie.
Jeden z panelistów na wspomnianym przeze mnie panelu przyrównał liczbę ofiar obecnej pandemii koronawirusa do liczby, którą corocznie zabija smog. I nikt za bardzo o tych ofiarach smogu nie mówi. Czy ta postępująca elektryfikacja właściwie, bo ona ma miejsce w Polsce, czy ona może jakoś wspomóc, polepszyć naszą codzienną jakość życia?
Jeżeli chodzi o problem smogu, to po raz pierwszy zdefiniowała to pani doktor Kubica z Politechniki Śląskiej i ona wprowadziła pewne zasady, które umożliwiają jakąś redukcję tego smogu. Opracowała tak zwany ekodesign, czyli ekoprojekt do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli zarówno drewno, jak i węgiel. I następnie zaczęła skutecznie pracować nad redukcją smogu. Niestety w tym momencie pewni różnego rodzaju lobbyści odsunęli ją i zaczęli z tematu smogu robić sobie piękną kampanię promującą siebie oraz dobry sposób na zarobek. I rzecz w tym, że w tej chwili kampanie antysmogowe idą w tym kierunku, żeby z tym smogiem walczyć jeszcze przez następne 25 lat. Natomiast nasze stowarzyszenie, Polskie Forum Klimatyczne, ma program, który mówi, w ciągu jednego, dwóch sezonów grzewczych zlikwidujemy problem smogu poprzez edukację o prawidłowym spalaniu. To jest pierwsza sprawa. Charakterystyczny tu jest przykład Krakowa, gdzie pomylono pojęcia. Unijny termin fossil fuels przetłumaczono na język polski jako paliwa stałe. Wprowadzono to do pewnych uchwał w mieście Krakowie. Efekt był taki, że po pierwszym pełnym roku obowiązywania owej uchwały zakazującej całkowitego spalania paliw stałych, poziom smogu nie tylko się nie zmniejszył, ale nawet dwukrotnie wzrósł. I to jest właśnie nieszczęście nasze, że nie naukowcy, ale różnego rodzaju cwaniacy, nazwę to wprost, niech nie pozwą, jeżeli się poczują urażeni, decydują o bardzo ważnych sprawach. Jeżeli chodzi o problem smogu, żeby tak skończyć tą moją tyradę, można go zredukować radykalnie poprzez uchwałę o prawidłowym spalaniu i prowadzenie prawidłowego spalania oraz poprzez nasadzenia drzew, które będą wychwytywały te cząstki smogowe w naszym najbliższym otoczeniu, że nie będą puste place, ale będzie mnóstwo zieleni, która ten smog właśnie wychwyci.
Teraz zapytam o inną kwestię. Ostatnio oglądałam taką infografikę, która przedstawiała mapę Europy z zaznaczonymi miejscami, krajami, w których są elektrownie jądrowe. Na tej mapie Polska świeciła pustkami, mówiąc tak potocznie. Czy ten rodzaj energii, elektrowni, energii atomowej, to może być dla nas przyszłość? I jaki jest stosunek Unii Europejskiej?
Energetyka jądrowa na pewno jest energetyką bardzo dobrą i przyszłościową, ale nie w tym modelu, który został zrealizowany w latach 50. ubiegłego wieku, czyli wielkich, potężnych elektrowni z rdzeniami, które może nastąpić meltdown, czyli stopienie się. To, co w tej chwili się realizuje na świecie coraz szerszym wymiarze, to są małe, modułowe elektrownie jądrowe na zupełnie innych zasadach bazujące, które dają niewielkie ilości między 50 a 100 megawatów energii, bardzo blisko miejsca, gdzie ta energia jest potrzebna. I na przykład w takim kierunku poszedł KGHM, Polski Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, który podpisał z Amerykanami umowę na budowę właśnie kilku takich reaktorów niewielkich do konkretnych potrzeb generacji ciepła, prądu i to w sposób bardzo czysty. To jest przyszłość, ale nie wielkie systemy scentralizowane przesyły przez pół Europy czy przez pół świata, ale budowa ich lokalnie tam, gdzie ta energia jest potrzebna.
Na ostatnio odbywającym się Polskim Kongresie Klimatu 2021 jednym z tematów była neutralność emisyjna właśnie do roku 2050, a rolnictwo węglowe. Czym jest to rolnictwo węglowe?
Jeżeli chodzi o kompleks spraw rolnych, to trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, że te gleby, które występowały w Europie jeszcze 300-400 lat temu, które były glebami żyznymi i żywiły w sposób naturalny ludzi, to takich gleb w Europie Zachodniej już nie ma. W Polsce jeszcze trochę ich się ostało. Na czym to polega? Wszystkie te wielkie wielkoprzemysłowe sposoby uprawy ziemi doprowadziły do znacznego wyjałowienia tych gleb. I to nie jest wyłącznie moja opinia. Ja się opieram na stwierdzeniach konferencji paryskiej z roku 2015, gdzie wyraźnie zapowiedziano, że w Europie doszło do znacznego wyjałowienia gleb na skutek właśnie stosowania tej gospodarki wielkotowarowej. Jakie tu jest na to remedium? Na to remedium jest takie, że my musimy przywrócić glebom ich naturalną żyzność. I to się robi poprzez wprowadzanie węgla aktywnego do gleby plus jeszcze dodatkowe czynniki, które powodują, że na przykład potas jest dużo łatwiej przyswajalny, że na przykład azot z powietrza jest pozyskiwany bardzo łatwo przez określone bakterie. Całe to rolnictwo węglowe, czy też agro, czy kompleks agroleśny, bo to się ze sobą bardzo ściśle wiąże, jest to koncepcja, która ma już dowody na skuteczność z wieloletniej działalności, która powoduje, że żywność produkowana na tych terenach po pierwsze jest, się produkuje więcej żywności niż przy tym wielkotowarowym, a po drugie ta żywność ma o wiele więcej składników odżywczych w objętości i w związku z tym jest dużo bardziej odżywcza. W ogóle my popełniamy bardzo wielki błąd, bo my kupujemy żywność na sztuki albo na tony, a nie patrzymy się, ile tam jest składników odżywczych. Jeżeli byśmy zaczęli kupować żywność, biorąc pod uwagę ilość składników odżywczych, która się w tej żywności znajduje, to wtedy byśmy zaprzestali kupowania tych wielkich, różnego rodzaju wielkohektarowych upraw, bo tam po prostu nie ma tych składników.
Wracając do tych trendów obowiązujących, popularnych, dominujących, jednym z nich na pewno jest taka elektryfikacja. Czy to może być jakaś szansa też dla Polski? Polska jest największym w Europie eksporterem autobusów elektrycznych. Może tutaj będziemy jakimś dominującym graczem na tym rynku?
Jeżeli chodzi o elektryczność, to ona się pojawiła pod koniec XIX wieku, rozwinęła się, dostarczyła nam wielki skok cywilizacyjny, ale w obecnym systemie nie można traktować elektryczności w oderwaniu od innych rzeczy. Mianowicie, w tej chwili się już jest bardzo jasno, ludzie zrozumieli, że należy traktować to wszystko razem, czyli prąd, ciepło oraz elektromobilność musi być traktowana razem. Jako jeden. W klastrach energii, o których my mówimy już od jakiegoś czasu, tam następuje ta właśnie synergia, połączenie ciepła z energią elektryczną oraz elektromobilnością. Są już takie miejsca w Polsce, gdzie autobusy miejskie służą nie tylko do wożenia ludzi, ale służą również jako mobilne baterie, które przytrzymują prąd wtedy, kiedy jest go nadmiar, a oddają go wtedy, kiedy jest jego niedobór. Polska tutaj uczyniła wiele, ale to jest zasługa prywatnych firm dla rozwoju właśnie tej elektromobilności typu właśnie autobusowego. I kto wie, czy to nie będzie rzeczywiście jeden z naszych hitów eksportowych, bo my tutaj sobie zupełnie dobrze radzimy. Ale proszę zrozumieć, to jest tylko na skalę polską i na skalę europejską. Jeżeli mówimy o na przykład o paru tysiącach autobusów elektrycznych, które chciało miasto São Paulo co roku wymieniać, to kontrakt wzięli Chińczycy, a nie Polacy, bo my nie jesteśmy w stanie dostarczyć takiej ilości.
To teraz najtrudniejsze pytanie i właściwie początek naszej rozmowy. Jak widzi pan lokalną i globalną przyszłość miast i wsi właśnie w kontekście tych dominujących trendów w polityce klimatycznej świata?
Nie chcę być tutaj wizjonerem, jestem skromnym człowiekiem, który żyje tu i teraz, natomiast widzę i to bardzo wyraźnie, że jeżeli obudzimy Polakach inicjatywę, aktywność, obudzimy w nich to dążenie do tego, żeby czynić ten świat lepszym, nie tylko bogacić się, no bo bogacenie się też jest do pewnego stopnia czynieniem tego świata wokół siebie lepszym. I to, czyli wyzwolimy tą aktywność społeczną, to jest to, co myśmy mieli na początku lat 90. Jeżeli my to wyzwolimy, a wyzwolić to możemy wyłącznie w systemach klastrowych, nie dużych, scentralizowanych systemach, przecież gospodarka planowa, centralistyczna padła już na początku lat 90. i się już nie podniosła więcej. Jeżeli to wyzwolimy i w tym kierunku pójdziemy, to będziemy mieli Polskę jako prawdziwego lidera Tygrysa Europy. Czyli tu musimy postawić na rozwój lokalnych społeczności. Lokalne społeczności były rdzeniem pierwszej Rzeczypospolitej i ona dzięki temu tak bardzo ładnie rozrosła się. I mogą być rdzeniem nowoczesnego tutaj świata już po przejściu tej industrializacji w okresie postindustrialnym.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był prezes Polskiego Forum Klimatycznego Robert W. Jankowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Po krótkiej przerwie muzycznej, w której posłuchamy muzyki Michała Lorenca, zapraszam do drugiej części audycji. Rozmowy naszej reporterki Joanny Koszewskiej z moderatorem wspomnianego panelu Hubertem Tramerem podczas ostatniego Kongresu Polska Wielki Projekt. podczas ostatniego Kongresu Polska Wielki Projekt odbyła się debata dotycząca lokalnej i globalnej przeszłości miast i wsi. Z moderatorem panelu Hubertem Tramerem, architektem, nauczycielem akademickim, jednym z 18 ambasadorów nowego europejskiego Bauhausu, rozmawiała Joanna Koszewska.
Czego dotyczyła debata, w której wzięli udział Sheila Patel, Cezary Czempnik, Zuzanna Trąbczyńska oraz Marcin Popkiewicz? I pan w roli moderatora.
Debata dotyczyła tego, jak na jakość życia w miastach i na wsiach wpłynie transformacja energetyczna, która jest przez wielu postrzegana jako zagrożenie. Tymczasem to, co pokazali uczestnicy tej debaty, pokazuje, że może ona w dużym stopniu być również szansą.
Czyli z jednej strony skupili się państwo w debacie na transformacji energetycznej, a z drugiej na możliwościach budowy domów energooszczędnych i rozwiązaniach proklimatycznych w budownictwie na terenie miast i wsi.
Były dużo szersze tematy. Sheila Patel z Indii, uczestniczka Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu i współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Światowego Stowarzyszenia Mieszkańców Slumsów, pokazała, jak mieszkańcy tych bardzo biednych terenów w wielkich metropoliach tak zwanego globalnego południa radzą sobie sami, poprawiając jakość swojego życia, jaki mają duży stopień ponownego użycia materiałów, wprowadzają nowe technologie i jak to, co my robimy, ma związek z tym, jak oni działają. Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy, analityk megatrendów, zajmujący się generalnie transformacją energetyczną, pokazał, jak transformacja energetyczna, przejście na odnawialne źródła energii, takie jak m.in. fotowoltaika czy energia wiatrowa, może być szansą rozwoju przede wszystkim dla terenów wiejskich. A przede wszystkim zwrócił uwagę, że tak naprawdę to nie chodzi o produkowanie energii, tylko żeby uzyskać to, co ta energia zapewnia i że można to uzyskać przy dużo mniejszej ilości energii. W związku z tym nawet jak energia będzie dwa razy droższa, jeżeli dla tych samych efektów będzie trzeba zużyć cztery razy mniej, to i tak jesteśmy do przodu w zakresie kosztów. Zuzanna Trąbczyńska-Hirschi, architektka, malarka, która w ostatnich latach pracuje przy konserwacji zabytków w St. Louis w Senegalu, zwróciła uwagę, że wyspa Świętego Ludwika w Senegalu była terenem, który był wybudowany i ukształtowany w bardzo naturalny sposób i że takie dawne, stare rozwiązania warto, żebyśmy nie gonili za innowacją, ale również te dawne rozwiązania wykorzystali. Natomiast Cezary Czemplik z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego pokazał, jak naturalne technologie są szansą dla lokalnych społeczności, szansą uniezależnienia się od dyktatu cenowego globalnych koncernów i jak też mogą pomóc w uzyskaniu lepszej jakości życia.
Czyli z jednej strony była mowa o innowacjach w rozwiązaniach w budownictwie i w zagospodarowaniu przestrzennym, a z drugiej strony o odniesieniu do tradycji i czerpaniu z rozwiązań, które występują w Afryce, czy które znane są Holendrom w ich technice zabudowy odpornej na zalewanie powodziowe. Co z tego wynika dla naszych polskich doświadczeń?
Dla naszych polskich doświadczeń wynika to, że nie należy się bać transformacji energetycznej, tylko Polska może włączyć się do rozwoju nowej dziedziny i zająć w niej dużo lepszą pozycję niż w gospodarce funkcjonującej tak jak dotychczas.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w magazynie Polska Wielki Projekt. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.